Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Collision of football styles and cultures. The Russians precise, honest, organized. The Dutch colorful, worldly and spontaneous. The Olympic Stadium is ready. Rok 1988 był wyjątkowy dla holenderskiego futbolu. Właśnie wtedy, w przededniu wielkich politycznych i społecznych przemian, reprezentacja Oranie sięgnęła po swój największy sukces, którego nie zdołała powtórzyć do dziś. Kadra prowadzona przez legendarnego Rinusa Michelsa pokonała w finale Mistrzostw Europy ekipę Związku Radzieckiego. Była to wygrana symboliczna. Progresywny kraj, jakim mieniła się Holandia, zwyciężył schylącym się ku upadkowi reliktem przeszłości, uosabianym przez sowieckich zawodników. Wisienką na torcie był oczywiście gol Marco van Bastena, który w 54 minucie finałowego starcia popisał się fenomenalnym volejem. Było to jednak podwyższenie wyniku przez Bastę, bowiem Holendrzy napoczęli swoich rywali jeszcze w pierwszej części meczu. Gdy zegar na stadionie olimpijskim w Monachium wskazywał 32 minutę gry, Erwin Koeman posłał w pole karne ZSRR wysokie dośrodkowanie. Piłka zmierzała wprost na głowę van Bastena, jednak ten wiedział, że z tej wysokiej zawiesiny ciężko będzie oddać skuteczny strzał. Basta miał w dodatku wokół siebie radzieckich obrońców, którzy mogli mu przeszkodzić w poprawnym złożeniu się do uderzenia. Gwiazdor AC Milanu dostrzegł jednak kątem oka, że defensorzy rywala skupili się głównie na nim, a kilka metrów dalej jego klubowy kolega, Ruud Gullit, ma wokół siebie sporo przestrzeni. Momentalne odegranie piłki na wolne pole było więc najlepszym wyborem, jakiego w tamtym momencie mógł dokonać van Basten. Sekundę później futbolówka poszybowała delikatnym lobem w kierunku Gullita. Ten wyskoczył do niej i z całej siły uderzył w kierunku bramki strzeżonej przez Rinata Dasajewa. Strzał był na tyle silny, że sowiecki golkiper nie zdołał w porę zareagować. W ten sposób czarny tulipan dał swojej reprezentacji prowadzenie. Strzelec pierwszej bramki idealnie wpisywał się w kontekst społeczno-polityczny, w którym umieściłem chwilę wcześniej ten mecz. Albowiem, jeśli w tamtym okresie chcielibyśmy poszukać zawodnika, którego określilibyśmy mianem społecznie zaangażowanego, to Gullit świetnie wpasowywał się w te ramy. Czarny tulipan sięgał po Mistrzostwo Kontynentu jako najlepszy piłkarz w Europie, ponieważ to on zgarnął złotą piłkę za rok 1987. Wiele osób zaskoczyło jednak to, co czarnoskóry zawodnik powiedział po odebraniu tego wyróżnienia. Gullit dość niespodziewanie zadedykował swój sukces Nelsonowi Mandeli, który w tamtym czasie już od niemal 25 lat przebywał w więzieniu. Tamtymi słowami, które odbiły się nie tylko w świecie futbolu, szerokim echem, Gullit na zawsze zaskarbił sobie sympatię przyszłego prezydenta RPA. Zresztą holenderski gwiazdor przez całą swoją karierę nie bał się głośno mówić o rzeczach dla niego ważnych i walczyć tym samym o swoje ideały. A to tylko jeden z powodów, dla których warto wysłuchać jego historii. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Przypominam o możliwości zaobserwowania mnie na Spotify, a także dziękuję za każdą zasięgową łapkę w górę pozostawioną na YouTubie. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania historii Ruuda Gullita.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Ruth Hulit przeszedł na świat 1 września 1962 roku. Ojciec przyszłego piłkarza, George, przybył do Holandii 4 lata wcześniej z Surinamu, niewielkiego państewka w Ameryce Południowej, położonego nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Surinam od drugiej połowy XVII wieku aż do 1975 roku, kiedy to wybił się na niepodległość, niemal nieprzerwanie stanowił terytorium zależne od Holandii. Silne powiązanie obu państw owocowało w wymiarze futbolowym tym, że reprezentacja Holandii zyskiwała dzięki imigrantom ze swojej byłej kolonii wielu wspaniałych piłkarzy. Surinamskie korzenie posiadają między innymi Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Edgar Davids, o którym także opowiadałem wam na łamach podcastu, czy Clarence Seedorf, a z graczy współczesnych Van Dijk czy Wijnaldum. Najwybitniejszym przedstawicielem tej egzotycznej diaspory był jednak bohater dzisiejszego podcastu, więc powróćmy do jego historii. George Hulit studiował w Amsterdamie ekonomię, by następnie zostać nauczycielem. Ruth był owocem jego pozamałżeńskiego romansu, w który Surinamczyk wdał się z obywatelką Holandii, Rio Dille. Pod takim też nazwiskiem przyszedł na świat Ruth, który wychowywał się początkowo głównie z matką. Już jako młody chłopiec spędzał mnóstwo czasu grając w piłkę. Miłość do futbolu odziedziczył po ojcu, który jeszcze przed przyjazdem do Holandii grał w surinamskim zespole SV Transvaal. Przyszły zdobywca złotej piłki szlifował swoje umiejętności w czasie ulicznych potyczek, rywalizując często ze starszymi i bardziej rosłymi chłopakami. W wieku 13 lat trafił do amsterdamskiego zespołu o nazwie DWS. Tam napotkał innego gracza o surinamskich korzeniach, którego widywał już wcześniej w czasie ulicznych meczów. Chłopaka o bardzo podobnym życiorysie do niego. Wszak ojcowie obu młodych adeptów futbolu grali w najwyższej lidze Surinamu. Co ciekawe, obaj panowie opuścili swój macierzysty kraj i udali się do Europy tym samym rejsem. Obu w 1962 roku urodzili się synowie, którzy teraz wspólnie trenowali w DWS. W przyszłości natomiast ich drogi miały się przeciąć zarówno w reprezentacji Holandii, jak i w AC Milanie. Póki co Ruth Hulit i Frank Rijkaard, bo tak nazywał się drugi z młokosów, zaczynali dopiero szlifować swoje nieprzeciętne talenty. W czasie pobytu w DWS nastoletni Ruth postanowił, że zacznie posługiwać się nazwiskiem ojca. Tym samym Ruth Dille przeistoczył się w Rutha Hulita. Chłopak zrobił to, gdyż uznał, że nazwisko jego taty brzmi bardziej piłkarsko. Co ciekawe, we wszelkich dokumentach i rejestrach Holender po dziś dzień widnieje pod nazwiskiem matki. Holandia lat 70. powoli przywdziewała szaty liberalnego państwa, pełnego wolności i swobód obywatelskich. Aczkolwiek kraj tulipanów nie był wówczas jeszcze tak różnorodny rasowo jak obecnie. Zarówno Hulit, jak i Rijkaard wyróżniali się na murawie nie tylko swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami, ale także kolorem skóry i burzą kędzierzawych włosów na głowie. Egzotyczna uroda nastolatków z jednej strony była ich błogosławieństwem, chociaż potrafiła także stać się przekleństwem. W niektórych drużynach byłem jedynym czarnym graczem i zdałem sobie sprawę, że jeśli w jakikolwiek sposób byłeś inny, ludzie cię zauważają, zwracają na ciebie szczególną uwagę. To nie była dyskryminacja, tylko ludzka natura. Wiedziałem, że jeśli będę ciężko pracował i stanę się jednym z lepszych graczy, bycie czarnym może pomóc mi się wyróżnić. I tak się stało. Wspominał Hulit. Dodawał jednak, że bycie mniejszością rasową wystawiało go również na próbę w obliczu ksenofobicznych zachowań kibiców. Ruth starał się jednak przekuć rasistowskie słowa i gesty w swoją zbroję i sprawić, by motywowały go do jeszcze lepszej gry. Czułem, iż obrażają mnie i wygwizdują, wydają małpie odgłosy, dlatego że jestem tak dobry, że tak naprawdę nie chodzi im o mój kolor skóry, ale po prostu kibice rywali się mnie bali. Wtedy nie traktowałem tego jako przejaw rasizmu. Pewnie nie miałem racji. Ale faktycznie, kibice, którzy mnie obrażali, powodowali, że grałem jeszcze lepiej. Byłem przyzwyczajony do tego, gdy dorastałem. Początkowo Hulit często grał na pozycji środkowego obrońcy, gdyż trenerzy starali się wykorzystać jego świetne warunki i siłę fizyczną. Rud potrafił jednak kapitalnie operować piłką i bardzo lubił rozpoczynać akcje swoich zespołów, holując futbolówkę w głąb pola gry. W związku z tym w późniejszym czasie szkoleniowcy przesuwali go do środka boiska. Szybko stało się jasne, że samorodny talent musi niebawem przyciągnąć uwagę z klubów holenderskiej elity i wspiąć się na seniorski szczebel. W przypadku Rijkaarda najszybciej zadziałał największy z hegemonów – amsterdamski Ajax. Drużyna ze stolicy Holandii chciała mieć u siebie również Hulita, ale jeszcze bardziej zdeterminowany w temacie pozyskania bohatera dzisiejszego podcastu był niejaki Barry Hughes, walijski trener, który w tamtym czasie sprawował funkcję opiekuna zespołu HFC Haarlem. Hughes był wielkim fanem talentu ciemnoskórego nastolatka i od dawna robił podchody pod to, by go zakontraktować. Gdy przyszedłem pierwszy raz do ojca Hulita, ten stwierdził, że jego syn jest za młody na transfer i kazał mi wrócić za rok. Powiedziałem mu, dobrze, jest 22 września, godzina 11. Za rok o tej samej porze będę tu z powrotem. Rok później, 22 września o godzinie 11 i ani sekundy później, znów zadzwoniłem do drzwi domu Hulitów. George Hulit powiedział mi, że muszę poczekać, bo Rudem interesuje się Ajax. Przekląłem w duchu, bo znów musiałem rywalizować z największymi. Na szczęście mama Ruda już miała dla niego upatrzoną szkołę w Haarlemie. To ona ostatecznie przekonała jego ojca i tak Rudy trafił do nas. Tak walijski szkoleniowiec wspominał kulisy pozyskania czarnego tulipana w swojej autobiografii. Hughes porównywał styl gry swojego nowego wonderkida do legendarnego Duncana Edwardsa, największej gwiazdy dzieciaków Busbiego. Piłkarza, który był jedną z ofiar katastrofy lotniczej w Monachium z 1958 roku, w której zginęła większość członków ówczesnej drużyny Manchester United. Gra w mniejszym klubie sprawiała, że Młokos nie był obciążony nadmierną presją opinii publicznej. Hulit zadebiutował w Eredivisie 19 sierpnia 1979 roku, nie mając jeszcze ukończonych 17 lat. Zaczynał jako środkowy obrońca, ale z czasem wędrował coraz wyżej, aż w końcu zatrzymał się w linii ataku. Chociaż indywidualnie Rud spisywał się całkiem dobrze, to Haarlem w sezonie 1979-80 spadł do drugiej ligi. Szczebel niżej, czarny tulipan regularnie już występował w formacjach ofensywnych, co zaowocowało zdobyciem przez niego 14 goli ligowych i natychmiastowym powrotem Haarlemu do holenderskiej elity. Dodatkowo nastolatek został wybrany najlepszym graczem drugiej ligi. Podczas kolejnej kampanii ligowej Rotbroken spisywali się nad wyraz dobrze i zamiast znów walczyć o utrzymanie się w Eredivisie, zajęli miejsce tuż za podium, dzięki czemu po raz pierwszy w historii wywalczyli awans do europejskich pucharów. W rozgrywkach UEFA Cup Haarlem musiał już sobie jednak radzić bez swojej największej gwiazdy. Hulit po ponownym wskoczeniu na poziom pierwszej ligi holenderskiej zdawał się nie zauważać różnicy i drugi sezon z rzędu załadował ligowym rywalom 14 goli. W dodatku doczekał się debiutu w dorosłej kadrze narodowej. W spotkaniu ze Szwajcarią wszedł na murawę w przerwie meczu, zmieniając innego debiutanta, którym był nie kto inny jak Frank Rijkaard. Podobno holenderski komentator nawet nie zauważył, że selekcjoner Oranje przeprowadził zmianę, myląc po wznowieniu gry nazwiska obu młodych graczy, którzy byli do siebie bardzo podobni. Włodarze Haarlemu zdawali sobie sprawę, że nie będą w stanie zatrzymać młodego diamentu w drużynie. W 1982 roku czarny tulipan przeniósł się do Feyenoordu. Hulit znajdował się ponadto w kręgu zainteresowania ekip z Anglii, Ipswich oraz Arsenalu. Jednakże włodarze z wysp uznali, że kwota rzędu 30 tysięcy funtów to zbyt wygórowana cena jak za nieopierzonego juniora. Pierwszy sezon w ekipie z Rotterdamu był dla Ruda umiarkowanie udany. Co prawda Feje sięgnęło po wicemistrzostwo, ale sam Hulit zdołał ustrzelić zaledwie 8 goli. Gdzieniegdzie dało się usłyszeć, że etos pracy Moukosa pozostawia wiele do życzenia. Rud miał nie przemęczać się na treningach i często przechodził obok spotkania. Pochodzący z Surinamu piłkarz odpowiedział jednak na tę krytykę najlepiej jak się dało w czasie kolejnej kampanii. W sezonie 1983-84 Feyenoord wywalczył dublet w postaci Mistrzostwa i Pucharu Holandii, a sam Hulit był jednym z głównych ojców tego sukcesu. Piętnaście ligowych goli i tytuł najlepszego piłkarza Eredivisie to indywidualne skalpy 22-latka z tamtego okresu. Kolosalny wpływ na grę Ruda miał również fakt, że przed sezonem szeregi Feyenoordu zasilił skłócony z władzami Ajaxu Johan Cruyff. Mający coś do udowodnienia, był ogromną wartością dodaną dla zespołu z De Kuip. Nadal potrafił czarować swoją grą, a w dodatku stanowił skarbnicę wiedzy dla młodszych piłkarzy z Hulitem na czele. Pamiętaj, Rud, to, że sam grasz dobrze, to jedno, ale musisz sprawiać, by dzięki tobie lepiej grał cały zespół. To tylko jedna ze złotych rad, które Hulit otrzymał od starszego mentora. Wiele osób twierdziło wręcz, że w tamtym sezonie to Cruyff, a nieoficjalny trener Feyenoordu, Thijs Liebrechts, był faktycznym opiekunem zespołu. Wspomniany Liebrechts dał się jednak również zapamiętać w czasie tamtego sezonu i to zdecydowanie ze złej strony. Szkoleniowiec został antybohaterem skandalu, po tym jak zarzucał Hulitowi lenistwo i obraził go w rasistowski sposób. Liebrechts tłumaczył, że pejoratywne określenie osoby ciemnoskórej, którego użył w stosunku do swojego podopiecznego, miało być jedynie niewinnym przezwiskiem. Po sezonie trener wyjechał do Grecji, a Cruyff zakończył karierę zawodniczą. Osamotniony Hulit musiał natomiast przez pół sezonu zmagać się z kontuzjami, przez co Feyenoord zakończył kolejne rozgrywki na trzecim miejscu. Latem 1985 roku Rud podjął ważną decyzję i wykonał następny trudny krok w swojej karierze. Pochodzący z Surinamu piłkarz postanowił zmienić barwy klubowe i podpisał kontrakt z PSV Eindhoven, przez co naraził się fanom z Rotterdamu, którzy zarzucali mu, że myśli tylko o pieniądzach. 2 lata spędzone przez Hulita w mieście Philipsa okazały się jednak momentem, w którym czarny tulipan wskoczył na kolejny level swojej kariery i przeistoczył się w gwiazdę europejskiego formatu. Dwa tytuły mistrza Holandii i kolejne indywidualne wyróżnienia dla najlepszego zawodnika Eredivisie. 24 gole w pierwszym sezonie, 22 w drugim. Gdy był zawodnikiem ekipy z Eindhoven, ta przez 2 lata przegrała w lidze zaledwie 3 mecze. Rud postarał się również o odpowiedni imidż, który zapadłby w pamięci fanów. Burza dreadlocków na głowie i charakterystyczny wąs, a przede wszystkim widowiskowa gra. Wszystko to sprawiało, że Hulit podbijał serca holenderskich kibiców. Potrafił zagrać w ataku, za plecami napastnika oraz na prawym skrzydle. Strzelał, kreował, panował w powietrzu, a także potrafił grać w destrukcji. Był uosobieniem holenderskiego futbolu totalnego. Zatem nic dziwnego, że jak ulał pasował do AC Milanu i filozofii gry, której hołdował Arrigo Sacchi. Po twardych negocjacjach w trójkącie Hulit-Milan-PSV to właśnie Mediolan stał się kolejnym przystankiem na futbolowej drodze czarnego tulipana, który powędrował na San Siro za kwotę rzędu 18 milionów guldenów, co stanowił wówczas transferowy rekord wszechczasów. W stolicy Lombardii Hulit pojawił się w tym samym czasie co inny gwiazdor reprezentacji Holandii, Marco van Basten. Basta miał być na San Siro centralną postacią ofensywy. To na jego barkach w głównej mierze miał spoczywać obowiązek zdobywania goli. Sprowadzony do Milanu z Ajaxu napastnik szybko jednak nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry na pół roku. W tej sytuacji to Hulit musiał przejąć pałeczkę od swojego rodaka. Swój pierwszy sezon spędzony w Serie A zakończył z 9 golami na koncie. Ekipa Rossoneri sięgnęła natomiast po pierwsze od 9 lat Scudetto. W międzyczasie Rud triumfował we wspomnianym wcześniej plebiscycie France Football i otrzymał złotą piłkę za rok 1987. Zresztą tamten rok obfitował w indywidualne wyróżnienia, którymi został nagrodzony bohater dzisiejszego podcastu. Hulit został też wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu World Soccer, a także najlepszym sportowcem Holandii. Warto dodać, że w całej ponad 70-letniej historii wyborów najlepszego sportowca kraju tulipanów, które zostały zdominowane przez kolarzy i łyżwiarzy, tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 4 piłkarzy. Poza Hulitem byli to dwukrotnie Abel Enstra i Johan Cruyff oraz Arjen Robben. Jak wcześniej wspominałem, Hulit urzekał nie tylko swoją wszechstronnością i widowiskową oraz efektywną grą. Hulit zdecydowanie przyciągał kibiców swoją nietuzinkową osobowością. Barwny imidż dobrze współgrał z faktem, że Rud miał swoje poglądy i nie bał się ich wyrażać. Otwarcie sprzeciwiał się rasizmowi, którego sam wielokrotnie doświadczył. A wyraz wsparcia dla Mandeli, który popłynął ze sceny na gali France Football, był najjaskrawszym, ale nie pierwszym przykładem werbalnej walki piłkarza z polityką apartheidu. A taki oryginał jak Hulit również w tej sprawie pragnął się wyróżniać. W związku z tym uderzał w południowoafrykański reżim poprzez muzykę reggae, współpracując z zespołem Revelation Time, z którym nagrał utwór o nazwie South Africa. Jestem z Holandii, a moje pokolenie było przepełnione poczuciem winy za to, co Holendrzy zrobili w Republice Południowej Afryki. Dla nas apartheid był ważną sprawą i uważaliśmy, że trzeba z nim walczyć. Wspierać African National Congress w przejęciu władzy. W Holandii, w przeciwieństwie do wielu innych krajów Europy, sytuacja w RPA była bardzo szeroko dyskutowana. Reggae było zawsze muzyką buntu i niosło ze sobą bardzo mocny przekaz polityczny oraz społeczny. Miało ogromny wpływ na kształtowanie politycznej świadomości młodych ludzi, ich wrażliwości na krzywdę. Słowa Hulita w czasie odbierania złotej piłki udowodniły, jak ważne było publiczne mówienie o problemie apartheidu. Piłkarz przyznał, że we Włoszech, w których grał, wiele osób dopytywało go, kim właściwie jest ten Mandela, o którym mówił ze sceny. To pokazywało, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. W czasie pobytu w Mediolanie Hulit nie ustawał w swojej walce i w wolnym czasie koncertował w nocnych klubach, niosąc Italii swój przekaz. Cóż, Hulit muzyk nie miał talentu Boba Marleya. Zdecydowanie większy rozgłos przynosiła mu gra w piłkę. Tak to widzieli również fani pochodzący z RPA, którzy zaczepiając go na ulicy, często prosili, by ten walczył dla ich pobratymców poprzez piękną grę na boisku i nie dał się wmanewrować w niepotrzebne polityczne gierki.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
W tej kwestii Hulit stawał na wysokości zadania i co rusz zachwycał fanów futbolu swoimi umiejętnościami. Zaraz po jego pierwszym sezonie, który rozegrał w barwach Milanu, miał miejsce wspomniany na wstępie turniej Euro 88, gdzie mechaniczna pomarańcza potwierdziła swoją wielkość i sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Hulit, który w czasie tamtych mistrzostw dumnie nosił opaskę na swym ramieniu, stał się tym samym pierwszym i jak dotąd jedynym kapitanem w dziejach kadry Oranie, który mógł wznieść tak prestiżowe trofeum. Zaraz po tamtym czempionacie do AC Milanu przywędrował trzeci pomarańczowy muszkieter w postaci Franka Rijkaarda, który znów dołączył do swojego przybranego brata bliźniaka, by razem z nim podbijać świat futbolu. Przybycie Rijkaarda na San Siro było niejako włożeniem ostatniego elementu do wybrakowanej układanki. Wtłoczenie go w tryby wielkiej maszyny Sakiego spowodowało, że cały czerwono-czarny organizm zaczął pracować na najwyższych obrotach. tworząc jedną z najlepszych klubowych drużyn w historii futbolu.
Largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard. Si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten.
Dwa triumfy w Pucharze Europy i dwa Mistrzostwa Włoch to najważniejsze trofea, które padły łupem Milanu, gdy w zespole występowało wspólnie holenderskie trio Rijkaard, Gullit, Van Basten. W pamięć kibiców mógł przede wszystkim zapaść wspaniały triumf Rossonerich z 1989 roku, kiedy to dzięki dubletom Gullita i Basty ekipa z Lombardii rozbiła aż 4-0 Steaua Bukareszt w finale Pucharu Europy. W kolejnym sezonie Gullit również zagrał w zwycięskim meczu, który decydował o tym najważniejszym klubowym trofeum, ale był to jeden z jego nielicznych występów. Ruud opuścił lwią część tamtej kampanii z powodu kontuzji więzadeł. Ten stracony okres zwiastował również powolny zmierzch Ruuda w ekipie San Siro. Fabio Capello, który zastąpił na stanowisku trenera Rossonerich Sacchiego, stopniowo marginalizował rolę pochodzącego z Surinamu piłkarza. Gullitowi nie najlepiej wiodło się również w kadrze. Po fenomenalnym Euro 88 Oranie byli jednym z głównych faworytów do triumfu na Mundialu w 1990 roku. Na czempionat do Italii Holendrzy pojechali jednak skłóceni. Część z nich domagała się, by kadrę narodową na tych mistrzostwach poprowadził Johan Cruyff, lecz ostatecznie jej opiekunem został Leo Benhacker. Nie najlepiej układały się także stosunki pomiędzy poszczególnymi graczami. Potworzyły się grupki, a część młodszych zawodników zarzucała sztabowi szkoleniowemu, że faworyzuje starszyznę. Brak chemii w zespole spowodował, że mechaniczna pomarańcza była daleka od swojej optymalnej dyspozycji. Holandia zremisowała 3 spotkania w fazie grupowej, a w 1/8 finału musiała uznać wyższość RFN. Symbolem tamtych mistrzostw w wykonaniu pomarańczowych i ich upokorzenia była scenka, kiedy to Frank Rijkaard splunął we włosy Rudiego Wellera. W 1992 roku ekipie Oranie nie udało się również obronić tytułu Mistrzów Europy. Gullit i spółka odpadli w półfinałowej batalii z Duńczykami, przegrywając w rzutach karnych. Był to ostatni wielki turniej, na którym wspólnie zagrali Rijkaard, Gullit i Basta. Czasy, gdy owe trio decydowało o obliczu AC Milanu, również zaczęły przemijać bezpowrotnie. W 1993 roku Mediolan opuścił Rijkaard, a wkrótce władze Rossonerich zdecydowały się wypożyczyć Gullita do Sampdorii. Sam Gullit również wykazywał już oznaki zmęczenia pobytem w stolicy Lombardii. Lata gry w potwornie wymagającym taktycznie i wydolnościowo Milanie, gdzie Silvio Berlusconi nakładał na zawodników olbrzymią presję, odbierały momentami Ruudowi radość z uprawiania futbolu. Holender potrzebował odetchnąć świeżym powietrzem. 31 października 1993 roku Sampdoria mierzy się na własnym stadionie z zespołem AC Milano. Rossoneri prowadzili już w tym meczu różnicą 2 goli po trafieniach Albertiniego i Laudrupa. Jednak Sampa wyrównała w drugiej połowie stan meczu za sprawą Kataneka i Manciniego. Zbliżała się 78. minuta gry. Roberto Mancini przejmuje w środkowej strefie boiska niechlujnie wybitą przez Franco Baresiego bezpańską piłkę. Gasi ją, a przy drugim kontakcie ustawia w dogodnej pozycji, jednocześnie rozglądając się dookoła. Momentalnie decyduje się na długi przerzut w kierunku prawego skrzydła. Futbolówkę przyjmuje Ruud Gullit, który wbiega w wolną przestrzeń. Holender podbija szybującą piłkę kolanem, po czym pozwala jej opaść na ziemię i sekundę później uderza z całą mocą w kierunku bramki strzeżonej przez Mario Jelpo. Mancini. Golkiper Milanu jest bez szans. Piłka trzepocze w siatce, a Hulit biegnie jako szalały w kierunku linii bocznej, manifestując swoją radość po zdobyciu gola, jakby decydował on o mistrzostwie świata. Pochodzący z Surinamu piłkarz w pewnym sensie pokazuje, że odzyskał radość z uprawiania piłki nożnej. Z drugiej strony cieszy się, że utarł nosa tym, którzy spisali go na straty. Milan nie jest w stanie odrobić. Rut w symboliczny sposób rewanżuje się klubowi, z którym przez lata szefował w klubowej piłce. Sezon spędzony przez niego w Sampdorii jest bardzo owocny. Ekipa z Genui sięga po Puchar Włoch, a sam Rut popisuje się zdobyciem 15 ligowych goli. Po raz pierwszy łamiąc barierę dwucyfrowej zdobyczy, odkąd znalazł się na Półwyspie Apenińskim. Na początku sezonu 1994-95 Hulit wraca jeszcze na moment do Milanu, ale gdy okazuje się, że dawnego uczucia nie da się już wskrzesić, wyjeżdża z powrotem do Genui. Drugi rok w barwach Sampy nie jest już jednak tak owocny, choć Il Tulipano Nero zapisuje na koncie 9 bramek. W wakacje 1995 roku Holender po 8 latach opuszcza słoneczną Italię i przenosi się do deszczowego Londynu, gdzie podpisuje kontrakt z Chelsea. W Serie A zalicza łącznie 178 występów i 63 gole. W międzyczasie skłócony z trenerem Dickiem Adwokatem rezygnuje z dalszej gry w kadrze. 66 gier i 17 goli to jego bilans w pomarańczowej koszulce. Dwa z tych trafień zaaplikował reprezentacji Polski. Miało to miejsce 14 października 1987 roku na stadionie w Zabrzu. Holendrzy pokonali wówczas biało-czerwonych 2-0 w eliminacjach do Euro 88.
I Hulit, proszę Państwa, gol. Holendrzy prowadzą z Polską 1-0. Szansa dla Holendrów i Hulit po raz drugi zmusza do kapitulacji Szczecha. Akcja, która była niemal kopią poprzedniej.
Chelsea manager Glenn Hoddle początkowo ustawiał go w linii defensywnej, ale jego dostojny, elegancki i techniczny styl gry kontrastował z umiejętnościami surowych angielskich rembajów, którzy partnerowali mu w obronie, przez co współpraca między nimi nie zawsze się układała. W związku z tym wkrótce został ustawiony w drugiej linii. Spisywał się na tyle dobrze, że zajął drugie miejsce w głosowaniu na najlepszego piłkarza Premier League, ustępując jedynie Ericowi Cantonie. Niebawem jednak trener Hoddle otrzymał angaż jako selekcjoner reprezentacji Anglii, a Hulitowi powierzono nowe zadanie. Stał się grającym menedżerem, a jednocześnie pierwszym czarnoskórym menedżerem w historii Anglii, który zarządzał drużyną z najwyższego szczebla rozgrywkowego. I to z sukcesami, bo już w swoim pierwszym sezonie na nowym stanowisku Hulit i jego podopieczni sięgnęli po Puchar Anglii. Pomimo całkiem niezłej gry The Blues w kolejnej kampanii, zarząd londyńskiego klubu zdecydował się zakończyć współpracę z Holendrem. Na stanowisku zastąpił go kolejny piłkarz-menedżer, którym tym razem był Gianluca Vialli. Co ciekawe, Włoch znalazł się 2 lata wcześniej w klubie z Londynu, między innymi z inicjatywy Hulita. Po rozstaniu z Chelsea Hulit całkowicie odwiesił buty na kołku, chociaż już jako grający menedżer pojawiał się na placu gry raczej sporadycznie. Holender zdecydował się kontynuować swoją przygodę w roli menedżera, choć po kapitalnym początku, którym zapisał się w historii Chelsea i angielskiej piłki w ogóle, już nigdy więcej nie udało mu się powtórzyć wyczynu, którym zaimponował na Stamford Bridge. w Newcastle, gdzie popadł w konflikt z największą gwiazdą zespołu, Alanem Shearerem i jej kapitanem, Robertem Lee, tak bardzo zniechęcił się do nowego zawodu, że obiecał, iż już nigdy nie przyjmie oferty prowadzenia żadnego klubu. Zdanie zmienił po 5 latach, ale ani w Feyenoordzie, z którym prywatnie sympatyzuje najbardziej, ani w LA Galaxy również mu się nie wiodło. Jego ostatni epizod trenerski miał natomiast miejsce w 2011 roku, kiedy to Hulit przez 6 miesięcy kierował Terekiem Grozny. Klubem, który należy do Kadyrowa, przywódcy Czeczenii, o którym jeszcze głośniej zrobiło się po ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Sam fakt prowadzenia zespołu, którego właścicielem jest Kadyrow, już Holendrowi chluby nie przynosił. Był to natomiast kolejny słaby okres Hulita menedżera. Sam Kadyrow twierdził, jakoby Rut był bardziej zainteresowany rosyjskimi klubami nocnymi, aniżeli prowadzeniem jego zespołu. I ponoć kompletnie nie znał drużyny. Il Tulipano Nero nigdy więcej nie zasiadł na stołku trenerskim. Cóż, niespełnieni trenerzy często odnajdują się jako eksperci telewizyjni. I tak też jest w przypadku Hulita, który od lat tłumaczy fanom piłki jej meandry w studiach rozmaitych stacji telewizyjnych. A jeśli kiedykolwiek słyszeliście termin sexy football, to musicie wiedzieć, że to właśnie dzisiejszy bohater był prekursorem, który wymyślił ten zwrot, będąc pod wrażeniem gry Portugalczyków na Euro 96, kiedy to zaczynał swoją karierę w roli osobowości telewizyjnej. Hulit to ikona futbolu przełomu lat 80. i 90., gdy piłka nożna stawała się szybsza, bardziej widowiskowa, ale też bardziej kosmopolityczna ze względu na migrację piłkarzy pomiędzy poszczególnymi ligami. Tercet, który tworzył z Van Bastenem i Rijkaardem, podbił serca fanów na całym świecie. Bez względu na to, czy nosili oni koszulki w pionowo-czerwono-czarne pasy, czy też klasyczne pomarańczowe t-shirty z Euro 88, te ozdobione charakterystycznymi piramidami, które przeszły już do kanonu boiskowej mody. Jednakże, pomimo wywalczenia licznych trofeów, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych, Rut podkreślał, że największą wartość miały dla niego słowa Nelsona Mandeli, z którym spotkał się w 2004 roku. Legendarny przywódca RPA wówczas powiedział do niego: teraz mam wielu przyjaciół, ale kiedy byłem uwięziony, ty, Rut, byłeś jednym z nielicznych. Gdy dostałeś złotą piłkę i zadedykowałeś mi ją, wszyscy w więzieniu martwiliśmy się tylko o to, czy nie będą chcieli ci jej za to odebrać. Znamienne są też słowa wielkiego George'a Besta, który kiedyś powiedział: ma wszelkie możliwe umiejętności i nie boi się wykonywać różnych zagrań, a przy tym wygląda, jakby cieszył się każdą sekundą gry. W moim mniemaniu to czyni go lepszym graczem od Maradony. Czy Hulit faktycznie był lepszy niż Boski Diego? Z pewnością obaj są ikonami futbolu lat 80., a także ówczesnymi ikonami popkultury. O ile jednak Diego kojarzył się często z ciemną stroną mocy, o tyle Hulit był raczej Jedi, stojącym po tej jasnej stronie. Obaj natomiast są jednymi z najlepszych graczy w historii naszej ukochanej dyscypliny. I może na tym zakończmy tę dywagację.